środku dnia.
Uprawa winorośli to wciąż przyszłościowa branża, ale jednak z tradycjami. W Poznaniu spotkali się właściciele winic prawie z całego kraju. 16. Konwent Winiarzy Polskich był okazją do podsumowania sezonu i rozmów w gronie specjalistów. Według organizatorów było to największe spotkanie branżowe w kraju, ale też wyróżnienie Wielkopolski za dynamiczny rozwój w tej dziedzinie. Konwent był też szansą na promocję i przypomnienie wielkopolskich tradycji winiarskich. Niektóre uprawy krzewów winnych wprost odwołują się do historii regionu i często tej sprzed setek lat. Tak jest w okolicach Kalisza, o czym opowiada Piotr Kurpik.
Generalnie w Dolinie Prosny, a dokładnie w Tłokinie. Nazwa już zobowiązuje, ponieważ możemy tutaj zacząć od historii w zasadzie. Od bardzo dawna historycznie znajdowały się winnice. Od Doliny Swędrni były całe wzgórza obsadzone winoroślami. Działo się to w XII wieku, kiedy było księstwo kaliskie. Książę kaliski zaprosił winiarzy. Także to jest miejscowość w ogóle, gdzie ci winiarze się usadowili, gdzie dostali ziemię od księcia, a w Tłokini obok były tłoczone wina. I to jest rzeczywiście fajny kawał historii.
Obecnie w Wielkopolsce zarejestrowanych jest 30 winnic. Są to niewielkie gospodarstwa, ale już teraz stanowią sporą atrakcję. Od niedawna działa też nowy projekt turystyczny Wielkopolski Szlak Winnic. Uprawa winorośli ciekawi zarówno sąsiadów, jak i turystów, opowiada Paweł Gronowski z winnicy Stara Szkoła.
Ta enoturystyka to jest coś, co już na świecie się bardzo dobrze przyjęło i sprawdziło. To jest coś fantastycznego, czym chcemy się dzielić i chcemy to propagować. No i muszę powiedzieć, że nasze oczekiwania już w jakimś sensie zostały zaspokojone, ponieważ przy tablicy mojej winnicy zatrzymują się rowerzyści, piesi, wycieczkowicze, samochody, czytają, odwiedzają.
O co pytają turyści, którzy przyjeżdżają obok, no na przykład ci rowerzyści?
O, najczęściej pytają o zakres tych usług enoturystycznych, czyli czy będzie można nocować, jakie grupy możemy przyjąć. Czyli najbardziej pytają w pierwszej kolejności o to, z czego mogliby skorzystać. Ale w drugiej też są zainteresowani konkretnymi sprawami winiarskimi, czyli jakie mamy szczepy, jakie będziemy wina robić. To są normalne też takie pytania już ludzi, którzy widać, że mają coś z tym do czynienia. W innych regionach Polski czy świata po prostu brali udział w wizytach czy spotkaniach na winnicach.
Na Wielkopolskim Szlaku Winnic jest też Dagmara Semrał, jej winnica Lipka Wielka.
Jest to wioseczka położona w powiecie nowotomyskim, gmina Lwówek. Znajdujemy się, w zasadzie to jest godzina drogi od Poznania, także łatwo do nas dojechać, łatwo nas odwiedzić. W okolicy jest dużo ciekawych szlaków rowerowych, dużo ludzi do nas przyjeżdża, także się cieszę, że teraz jesteśmy właśnie na Wielkopolskim Szlaku Winiarskim. Dzięki temu będziemy mogli przyjmować jeszcze więcej gości niż do tej pory. Winnicę założył mój tata, także ja jestem jakby drugim pokoleniem. Pierwsze nasadzenia miał w 2010 roku, 13 lat, to już trochę jest. W 2010 i to była taka malutka winnica przy domu. Początkowo nie było jakby pomysłu na to, że będziemy to produkować na sprzedaż, tylko tak po prostu chciał koło domu sobie coś tam poprzelewać. Natomiast ja później w 2016 roku poszłam na technologię winiarstwa do Wrocławia. Ukończyłam ją i od 2015-16 rozpoczęłam z małymi przerwami pracować razem z nim w tej winnicy.
Panią Dagmarę zapytaliśmy też, czy każdy może prowadzić winnicę. Pani Dagmara ma 4-hektarowe pole, no dość duże jak na wielkopolskie warunki.
No przede wszystkim musi dysponować czasem i no, mieć coś na tym koncie odłożone i niekoniecznie drobne pieniążki. Także troszkę na to trzeba poświęcić. Przede wszystkim samo założenie winnicy. Nie polecałabym tego robić z jakichś kredytów i tak dalej i liczyć na to, że się je spłaci ze sprzedaży wina, bo po pierwsze zbiór dopiero i jakieś pierwsze wina będą po 2-3 latach. Więc no, trzeba mieć to zaplecze i czasowe, i finansowe. Także jeśli ktoś już ma jakąś ziemię, na przykład właśnie tak jak w moim przypadku, tu zaczął ojciec, który miał jakąś tam ziemię już wcześniej, gdzieś kupioną, jeszcze przez dziadka i to wtedy jak najbardziej tak. Natomiast kupowanie teraz ziemi i kupowanie tego całego osprzętowienia, bo tam jest dosyć dużo i słupki, i paliki, i sznury i to wszystko trzeba za to zapłacić. To jest wydatek finansowy, także no, trzeba być jakby świadomym tego, co robimy. Nie?
Winnica to nie wszystko. Winiarz musi być po trochu rolnikiem, technologiem, hotelarzem, restauratorem, księgowym, marketingowcem, no i tak dalej. Dobrze, gdy ma liczną rodzinę albo po prostu zaufanych pracowników.
W moim przypadku akurat ja jestem jakby tym drugim pokoleniem, troszeczkę już próbuję wciągać trzecie pokolenie. Głównie mi pomagają przy wszelkiego rodzaju właśnie targach, jarmarkach. Jakby stoją i sprzedają, natomiast jeśli idzie o samą produkcję, czy już w ogóle jeszcze wcześniej uprawę winorośli, to raczej uprawą zajmuje się u mnie do tej pory cały czas ojciec, natomiast przy produkcji jesteśmy jakby wspólnie z ojcem. Natomiast no, przy handlu ja jestem właśnie już z tym młodszym pokoleniem, także lepiej, żeby była ta rodzina i były te ręce do pracy, no ale wiadomo, bez pracowników też się nie obejdzie, także u nas też są pracownicy. W tej chwili my mamy około 3 osób zatrudnionych, jest to zmienne. No i jak jest winobranie, to wiadomo, przyjeżdżają różne osoby, no z okolicy na winobranie, czy na jakieś cięcie, jak są jakieś takie większe akcje, to wtedy są dodatkowe osoby. Ale na co dzień mamy 3 osoby.
Winnice tworzą nie tylko gotowy produkt, ale są też ciekawymi miejscami z całą atrakcyjną otoczką. Tak przynajmniej twierdzą ich wielkopolscy właściciele. Na razie chcą przekonać sąsiadów i turystów, że są już stałą częścią regionu.
I wydaje mi się, że to jest też trochę taka nasza misja, taka praca u podstaw. I to w Wielkopolsce jest dosyć popularne. Moja winnica jest w powiecie gnieźnieńskim, mimo że jest blisko Poznania, ale jest to jedyna znana wszystkim winnica. Na razie to jest tak, że jesteśmy relatywnie rzadkością i to my przyjmujemy na siebie no, ciężar jakby tego, nazwijmy to, eksperymentu. Ale jest to bardziej nie kwestia dzisiaj, czy uprawiać winorość, czy nie, ale bardziej jakie dobrać odmiany do właśnie takiej dynamiki klimatu, czyli co się u nas sprawdza, jakie mamy doświadczenia, jak prowadzić winorośle, żeby one w jakiś sposób optymalnie współpracowały z nami.
Gościem poznańskiego konwentu był również Roman Myśliwiec, przez wielu uważany za prekursora odnowy polskiego winiarstwa. Jego zdaniem Wielkopolska ma spory potencjał pod względem uprawy winorośli.
Myślę, że jest to dobry region. Nie jest to najlepszy w Polsce. Myślę, że jest to taki region, no taki na 4 plus, jakbyśmy to w skali 5-stopniowej ocenili. W prosty sposób, no to im bardziej na zachód, tym jest klimat łagodniejszy i wegetacja jest dłuższa. Zakładając jeszcze, biorąc jak gdyby za bazę tamten ćwierć wieku wstecz, dlatego że ostatnio te anomalie powodują, że to troszeczkę się zmienia i nie jest to takie typowe. No bo kiedyś zawsze były bardziej śnieżne zimy na wschód i na południe. U nas teraz śniegu generalnie wszędzie brakuje, prawda? No bo śnieg często jest bardzo dobrą okrywą, jeżeli chodzi o mroczne zimy. Natomiast no, zwiększa wilgotność gleby, zwłaszcza na wiosnę, kiedy winnice potrzebują większej ilości wilgoci, a przecież nie są zakładane, przynajmniej nie powinny, na równinach, tylko na stokach.
Tyle Roman Myśliwiec. O sukcesie w tej branży decyduje wiele czynników. Od nasłonecznienia i pogody po determinację i upór winogrodników. Listopad to dobry moment na podsumowanie tegorocznych zbiorów. A naszym gościem dzisiaj jest prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Winiarzy Maciej Krystowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałem zacząć właśnie od tej pogody, bo tutaj się przed chwilą uśmiechnęliśmy, kiedy Roman Myśliwiec mówił o tym braku śniegu. No akurat teraz spadł i akurat teraz go trochę mamy, ale na ile te mrozy? No dzisiaj było rano minus 10 ponad w Poznaniu, prawie minus 15 w niektórych miejscach przygruntowo mogło być. No właśnie, czy w takim rejonie winogrona, takie, które można potem... których można użyć do produkcji wina, one mają szansę na przetrwanie?
Tak, tak. No, myślę, że tego typu temperatury nie są większym problemem. Śnieg nas cieszy, prawda? Bo to, co pan Roman tutaj też powiedział wcześniej, to jest kwestia wilgotności. Tej wilgotności będziemy na wiosnę potrzebować sporo, w związku z czym tego typu zima z małym śniegiem, czy nawet z śniegiem większym, ale z średnimi mrozami, nie jest problematyczna.
Czyli generalnie klimat mamy sprzyjający, tym bardziej, że mamy bardzo suche lata, które gorące, które sprzyjają też dojrzewaniu winogron?
Tak, tak, absolutnie. No, tak się akurat złożyło, że zmiany klimatu, to ocieplenie, globalne ocieplenie klimatu, no to jest coś, co w naszym regionie jest przez winorość dobrze odbierano. Są rejony w świecie, liczne rejony, które ze względu na wzrost temperatury już sobie nie radzą albo radzą sobie gorzej. W związku z czym przesuwa się jak gdyby mapa nowych nasadzeń, tych lepszych rejonów właśnie w kierunku północnym i chłodniejszym. Polska należy do krajów winiarskich zgodnie z przepisami unijnymi. Nasz kraj został zaliczony do krajów winiarskich, do strefy klimatu chłodnego. W związku z czym no, my z roku na rok odnotowujemy coraz lepsze zbiory. Coraz więcej mamy dni słonecznych, wegetacja się wydłuża, jest coraz więcej słońca. Ale jak raportowali nam winiarze z całego kraju przy okazji konwentu właśnie tego, który zakończył się tydzień temu, jest duża zmienność. My nawet w Wielkopolsce widzimy, że są winnice, które ten rok zaliczą do, mówmy, przeciętnych lat, jeśli chodzi o jakość i ilość zbiorów. My akurat w naszej winnicy, winnicy Edison, zanotowaliśmy dobry rok, a nawet dobry z plusem. No i koledzy też z różnych innych regionów kraju są dość pościągliwi w tych ocenach. Naprawdę w ciągu roku tych zmiennych, tych czynników jest tak wiele, no, że...
Wiem, pomyślałem sobie w tej chwili o początku sierpnia, bo doskonale pamiętamy, kiedy zrobiło się chłodno. I to tak całkiem chłodno. To był koniec lipca, początek sierpnia. 2 tygodnie opadów, temperatura spadła poniżej 20 stopni. No to jest ten moment, kiedy te owoce dojrzewają. Czy to nie zaszkodziło?
No właśnie, to troszeczkę też zależy, jakie są odmiany, prawda? Na co winiarz postawił? Czy bardziej to są odmiany hybrydowe, czyli te generalnie adresowane do chłodniejszych regionów? Czy to są odmiany tak zwanej winorośli właściwej, która jednak wymaga troszeczkę cieplejszych miejsc? Ale to nie był jakiś tutaj większy problem. To był jeszcze taki moment, w którym te owoce jeszcze mieli czas, żeby dojrzeć, prawda? My generalnie winobrania rozpoczynamy na końcu września, październik, niektórzy nawet początek listopada jeszcze zbierają ostatnie owoce i pod tym względem ten moment, o którym pan wspomniał, nie stanowił większego problemu.
Aha, czyli klimat u nas generalnie jest dość sprzyjający. No teraz chciałem pana zapytać o to, bo tutaj częściowo to padło już w tych dźwiękach, których słuchaliśmy. Gdy ktoś chce sobie taką winiarnię założyć, jeżeli chce takie drzewka nasadzić, to jest bardzo duża inwestycja?
No właśnie, to nie jest też takie proste pytanie. Odpowiedź jest prosta. Koleżanka tutaj opowiadała o tym.
Zależy od wielkości, że... oczywiście, tak.
Tak, przede wszystkim. No patrząc po wielkopolskich winiarzach, mogę z wielkim przekonaniem powiedzieć, że zarejestrowanych winnic mamy 31 przez instytucję, która jest powołana do monitoringu rynku winiarskiego. 21 winnic przystąpiło do naszego stowarzyszenia. My się już tutaj organizujemy, współpracujemy od 2 lat, bo wtedy stowarzyszenie powstało. W związku z czym zdążyliśmy się już poznać. I muszę powiedzieć, że to jak gdyby tym fundamentem sukcesu w winiarstwie jest jednak przede wszystkim pasja i determinacja ludzi, którzy chcą to zrobić. Oczywiście środki finansowe są niezbędne, bo nie da się tego zrobić tak od po prostu, ale świadomość winiarzy, szczególnie tych winiarzy, którzy sadzą czy sadzili winnice stosunkowo niedawno, jest bardzo wysoka. Ludzie przede wszystkim wiedzą w tej chwili, czego szukają. To nie jest już tak, że raczej jest kawałek ziemi, hektar, 2, 3 czy więcej i nie ma pomysłu, co tam nasadzić, w związku z czym no to posadźmy winogrona. Raczej to jest tak, że najpierw była pasja do wina, ludzie zakochali się w uprawie tej winorośli, w tradycjach winiarskich i później szukali miejsca, które byłyby dobre. Wykonali badania struktury tej gleby, dyskutowali z fachowcami, jakie odmiany należałoby nasadzić, jakie będą plusy, minusy. Wielu winiarzy też myśli krok dalej, co z tym winem zrobić, tak? No zrobię wino, ale teraz co z tym produktem zrobić, prawda? Więc to są bardzo świadome projekty i to cieszy, prawda? Bo to pokazuje, że jest duża szansa, że w Wielkopolsce znowu odrodzi się ta tradycja, ponad 1000-letnia tradycja uprawy i produkcji wina w naszym regionie.
A czy to jest tak, że w tej chwili przy tych zmianach klimatycznych, o których mówiliśmy na początku, że to jest tak, że ktoś, kto teraz zacznie, będzie do przodu za kilka lat, kiedy powiedzmy te warunki będą jeszcze bardziej sprzyjające i kiedy te winogrona będziemy coraz częściej widzieć. Jeżeli chcemy sobie takie drzewko, krzew taki sobie wsadzić, to przecież on potrzebuje przynajmniej 2-3 lat, żeby się porządnie ukorzenić, żeby wypuścić owoce. No i te owoce też na początku wcale nie są jakieś takie ekstra.
Tak
z 5 lat chyba musi taki krzew przynajmniej...
Tak. Wracając do pańskiego poprzedniego pytania odnośnie, jaka to jest inwestycja, prawda, jak to się liczy, jest takie fajne porzekadło, które lubię cytować. Jeśli ktoś myśli o dobrym interesie i chce zasadzić sad, no to będąc młodym człowiekiem może się spodziewać tak zwanych kuponów, które będzie odcinał, będąc już w podeszłym wieku, emerytem, prawda, bo sad już będzie przynosił odpowiednie profity. Jeśli ktoś myśli o winnicy, to raczej jako młody człowiek powinien myśleć o tych profitach dla kolejnej generacji, dla swoich dzieci. Najgorzej mają ci, którzy myślą o założeniu gajów oliwnych, bo ci muszą czekać dwa pokolenia.
To już w związku z tym, jest dłużej, tak. Tak,
tak się przyjmuje, prawda, że rzeczywiście, żeby winorośl, sadząc zupełnie nową winnicę w miejscu, w którym nie wiemy, czy ona się uda. Często jest tak, że sadzimy jedną odmianę, po paru latach widzimy, że ona sobie nie radzi, mimo naszych najlepszych badań, podejścia do tego tematu, coś trzeba usunąć, żeby wsadzić coś innego, prawda? Więc jak gdyby dochodzimy etapami do tego optymalnego do tych optymalnych nasadzeń, prawda? Widzimy, które owoce udają się najlepiej, prawda? Które części naszych działek, często te działki nie są jednorodne, one są zróżnicowane. Gdzieś jest przewiew, gdzieś jest cień. To jest wiele czynników i tego nie da się tak teoretycznie rozpracować. Praktyka pokazuje. I stąd się właśnie mówi o tym, że to jest raczej dzieło na pokolenia. Że dopiero któreś pokolenie może czerpać z tego, co rodzice czy dziadkowie nasadzili.
No właśnie, czyli na przykład jak ktoś myśli o swoich wnukach, to jak znalazł taką winiarnię, prawda, założyć sobie, to wtedy może...
No absolutnie, namawiamy do tego, udzielimy wszelkiego wsparcia, będziemy kibicować, no bo większość z nas właśnie myślę, że taką drogą podąża. Oczywiście troszeczkę może to jest przerysowane, tak, bo no nie ukrywajmy też, ktoś, kto sadzi dzisiaj 10 hektarów, to nie jest tylko pasja, to nie jest tylko jakaś wizja taka idealistyczna, romantyczna. To też jest biznes, tak? No wiemy, że w ciągu ostatnich 10 lat produkcja i konsumpcja, bo właściwie prawie całe wino polskie jest wypijane, w ciągu 10 lat ta produkcja wzrosła 28-krotnie. No i są miejsca, są winiarze, którzy po prostu mają kłopot z nadmiernym zapotrzebowaniem, tak? Mogliby sprzedać dowolną ilość swoich butelek, bo tak duże jest zainteresowanie.
Proszę bardzo, taki popyt mamy na polskie
wina? Tak,
wino?
To znowu oczywiście zależy od winiarza, to zależy od wina, ale generalnie nie mamy większych problemów z nadprodukcją. No nie jest też tajemnicą, że w świecie i w Europie, bo Europa... trzech największych producentów światowych, to są trzy kraje europejskie, to te trzy kraje produkują 80% całego wina, które na naszej planecie jest produkowane. I te kraje mają problem ze sprzedażą, jest nadprodukcja i ta nadprodukcja też no, właściwie utrzymuje się na stałym poziomie, nie ma co z tym winem zrobić. My jako kraj startujemy od bardzo niskiej bazy, w związku z czym nie martwimy się. Wydaje się, że świadomość dzisiaj ludzie szukają czegoś lokalnego, do lokalnych potraw szukają, lokalnego wina. Jest naprawdę duże zapotrzebowanie.
Ale to mnie pan zaskoczył, że, no bo domyślam się, że to chodzi o Włochy, Hiszpanię. Dokładnie. I Portugalię? Czy
no, też
Grecję?
Francja, największe kraje, które produkują, każdy z nich
zapomnieć.
Około 5 miliardów litrów wina rocznie. To jest ta największa trójka. W tym roku się to zmieniło. W tym roku pytał pan o te anomalie pogodowe. No jesteśmy świadkami, nie trzeba do dzisiaj nikogo przekonywać. Rzeczywiście mamy z tym do czynienia i to widać za oknem, widać w ciągu całego roku. To spowodowało, że w Europie też jak gdyby w tym rankingu producentów też się zmienia, prawda? Francja, która była raczej trzecim krajem pod względem ilości, w zeszłym roku zebrała najwięcej. Ale znowu, w ramach samej Francji różnorodność regionów i specyfika była bardzo duża. Były regiony, gdzie zaatakowały choroby. Były regiony, gdzie susza wykończyła winnice, które miały dziesiątki lat. W związku z czym bardzo różnie było we Francji. Natomiast Francja jak gdyby poradziła sobie, jeśli chodzi o wolumen, ale dramatyczny spadek nastąpił we Włoszech i w Hiszpanii. Także szacuje się, że zmiany rocznika tego bieżącego, czyli 2023, będą najniższe w skali globu od 60 lat.
Proszę, proszę, ale to susza, tak? Rozumiem, Włochy i Hiszpanii.
Susza, przymrozki, powodzie, choroby, bo ta zmienność
czyli
powoduje to, że winiarze przyzwyczajeni,
tak,
właśnie, to są choroby grzybowe, to są pleśnie, prawda, które no, nie występowały w niektórych miejscach, winiarze nie byli przygotowani, ponieważ klimat mniej więcej był przewidywalny. Teraz te zmiany tutaj nastąpiły i oni są nieprzygotowani, prawda, tych chorób nie mieli. We Francji właśnie szczególnie dużo, ostatnio się o tym wiele pisało, wiele mówiło, w Bordeaux, w regionie Bordeaux, wiele hektarów, setki hektarów winnic jest do wycięcia. Te winnice już się nie podniosą.
A konkurencja Chile, Stany Zjednoczone, Afryka i Chiny nawet, tak? Słyszałem. Na razie 20%, rozumiem, tak? Wolumenu.
Tak. Globalnie rzeczywiście tak jest. Wino jest przede wszystkim produkowane w tak zwanym na starym kontynencie, czyli tutaj w Europie, ale te nowe regiony rosną. To zarówno właśnie Ameryki, bo to mamy tutaj do czynienia zarówno Ameryka Północna, jak i Ameryka Południowa. To są te regiony, o których pan wspomniał. Australia, jedne z największych winnic, prawda, jeśli chodzi o areały. To są tysiące hektarów, prawda? To już są uprawy takie bardzo masowe, ale też bardzo świadome winogrodnictwo i winiarstwo jest w Australii, Nowa Zelandia. To są te rejony, w które produkują coraz więcej, ale to tak się często zastanawiamy, prawda? No, jest coraz łatwiej, jeśli chodzi o handel. Można przewozić dowolne produkty w dowolne miejsce, ale czy to jest dobre tak naprawdę globalnie dla planety, prawda? Wielkie obszary to tak naprawdę to są przedsiębiorstwa. Tam to jest maszynowo uprawiana winorośl, na skalę przemysłową jest z tego robione wino. To wino jest poddawane różnym procesom pod kątem gustów klienta. Nawet sobie państwo nie wyobrażacie, jaki tutaj marketing odgrywa wielką rolę, prawda? Ci wielcy producenci dokładnie wiedzą, jaką grupę wiekową, dokąd to wino ma trafiać, jakie aromaty, jaki kolor tego wina ma być. Nie chodzi tylko o kształt butelki, o etykietę, ale również o te aromaty, które są dozwolone, bo to wszystko jest...
Czyli to się chemicznie po prostu dodaje aromat?
No, można ta chemia to jest takie, jak chemia to coś złego.
Nie, znaczy tak, no bo to są po prostu związki chemiczne, które są dozwolone, nie są jakieś tam szkodliwe, tak, aromaty. Natomiast nigdy nie pomyślałem sobie, że wino można w ten sposób korygować.
Można podbijać pewne rzeczy. No, chemia też jest naturalna, prawda? Bo procesy chemiczne zachodzą w przyrodzie w sposób naturalny.
No, woda też jest chemią, tak?
H2O. Więc właśnie. No więc tutaj jak gdyby musimy mieć na uwadze to, co się myśli, czy co się mówi, używając słowo chemia. Ale rzeczywiście tak jest. W ramach samych nawet produktów winogron możemy tutaj dużo zrobić, prawda? To jest kwestia tak zwanego blendowania, czy tworzenia kuparzy, prawda? To możemy różne odmiany jakby wykorzystywać po to właśnie, żeby tę barwę uzyskać. No, same drożdże, które stosujemy w procesie winifikacji, one też dzisiaj są selekcjonowane, one są hodowane, jest coś takiego, co się nazywa bankiem drożdży, gdzie winiarze selekcjonują, wybierają najlepsze drożdże, z których najlepsze wina produkowali wcześniej, po to, żeby te szczepy zachować, one są wysyłane, są mrożone i przechowywane w bankach wina, potem żeby je jak gdyby namnażać. Ale to są naturalne drożdże, które występowały przez setki lat w tych miejscach. Dzisiaj człowiek potrafi już tym wszystkim zarządzać, dlatego też jak gdyby no, to, co się nazywa tak kolokwialnie takim przemysłowym winem, prawda, masowo produkowanym. Nie chcę powiedzieć, że to jest bezduszne, ale jest inna skala, tak? To, co nasi koledzy mówili, przydomowa, mała winnica, tradycja, z ojca na syna, prawda? Jak ktoś samymi, no, w ramach jednej rodziny tworzy wino, to jest zupełnie inny produkt, inna jest duchowość czegoś takiego, niż przywożony w cysternach wino z innych kontynentów, bo to płynie do nas statkami, prawda? W kontenerach. Jest to rozlewane w butelkach, czy w Holandii, czy w różnych innych portach, tak? Oklejane właściwie dowolnymi naklejkami, to są te masowe. To jest jak gdyby ta masowa strona winogrodnictwa. I my jak gdyby jesteśmy tutaj, proponujemy coś stąd, z tego regionu, z Polski, nawet z Wielkopolski, prawda? Spotkanie z winiarzem, rozmowa z tym człowiekiem. Takie wino naprawdę inaczej smakuje, bo to jest kwestia emocji, prawda? Pijąc wino, to nie tylko analizujemy jego kolor, jego suknię, jego aromat, jego smak. Tak naprawdę to są emocje, które są pobudzane przez te zmysły. Więc spotkanie z winiarzem, widok winnicy, towarzystwo.
Wie pan, jeszcze 20-30 lat temu, kiedy się jechało przez Wielkopolskę, zupełnie inaczej ten krajobraz wyglądał. Teraz jedziemy przez Wielkopolskę, to widzimy głównie kukurydę pewnie, albo też rzepak. Ja sobie tak myślę, że może za 20 lat będzie tak, że będzie tych winorośli tak może i więcej, bo rzeczywiście, jeśli klimat się zmieni, jeżeli Hiszpanie, Włosi i nawet Francuzi nie będą już mogli produkować tyle, ile dotychczas, to rzeczywiście ten nasz region może stać się na północ od Alp bardziej taki atrakcyjny też i bardziej optymalny, jeżeli chodzi o smak. O tym smaku za chwilę jeszcze porozmawiamy. 618-654-654, gdyby państwo chcieli dołączyć się do tej niezwykle ciekawej, przyznam się panu, rozmowy, to zachęcam. I mamy pana Stanisława. Dzień dobry, panie Stanisławie.
No, witam serdecznie, ale się rozmarzyłem, słuchając panów, muszę powiedzieć. Nie wiem, skąd pan redaktor pomysł na ten program wyczasnął, ale słucham i na dziwi się nie mogę. No, potęgą winiarską Polska nie była, nie jest i nie będzie. No, no nie ma na to najmniejszych szans ze względów chociażby klimatycznych.
No, zmienia się, panie Stanisławie, właśnie ten klimat na naszą korzyść.
Panie redaktorze, w latach 70. miałem pierwszy kontakt z Fischlein, z winami, potem nad Mozelą w Lizer, też tam, że tak powiem, troszeczkę, a potem 3 lata pracowałem w takiej firmie, która postanowiła importować wina, więc co nieco na ten temat wiem i produkcja, to co się wymieniali państwo, a gdzie jeszcze Węgry, a gdzie Mołdawia, a gdzie Argentyna, Chile, Południowa Ameryka, Republika Południowej Afryki. No przecież tych państw, które produkują wina, to jest tak dużo, że nadprodukcja win w świecie jest ogromna. I każdy nowy, który się, że tak powiem, decyduje na uprawy winorośli, no to musi być jakiś hobbysta, człowiek, który w ogóle nie nastawia się na jakiekolwiek zyski. No bo to jest utopia, to jest po prostu utopia.
Panie Stanisławie, ale ziemniaki też z Maroka kupujemy sobie na wiosnę, bo tam jest szybciej. Natomiast nie wyobrażam sobie pan pewnie, żeby nie kupować polskich ziemniaków. Nie. I wiem, że polskie wina mają bardzo różną łatkę przez to, że był taki okres w historii PRL-u, że te owocowe wina różne nazwy miały, może już pomińmy to, ale z różnym efektem to się odbywało. To myślę, że jednak ta kultura picia bardzo się mocno zmieniła w tej chwili w Polsce.
Nie, zmienia się, tylko że przeciętny mieszkaniec naszego kraju w tej gęstwinie winiarskiej nie jest w stanie się poruszać. Nie ma możliwości, żeby się poruszać świadomie i wybierać świadomie trunek jakiś. Mhm. Bo to jest wszystko tak skomplikowane, tak zagmatwane i tak przez różne, że tak powiem, regiony opisywane, że nawet mając etykietę przed sobą, trudno dojść do tego, rzeczywiście, jakie to jest wino.
No tak. No,
także temat dla wybranych uważam, ja myślałem, że skoncentrujecie się państwo nad tym, ile należy spożywać wina, czy należy w ogóle spożywać, czy wino jest, że tak powiem, zdrowe, czy wręcz przeciwnie, przy niektórych stworzeniach jest niedozwolone i tak dalej, żeby ostrzec naszych słuchaczy, że wino to nie jest sam miód, który płynie, i z tego są jakieś tam naprawdę fajne rzeczy, tylko niestety jest to również zagrożenie.
Ale rzeczywiście alkohol, proszę państwa, zawsze należy pić z umiarem i my nie zachęcamy, broń Boże, do spożywania alkoholu, bo nam nie wolno tego robić.
Tak, ja też byłem na etapie, że mówiłem, że 3 butelki wina dziennie to już jest ta norma, więcej nie wolno, ale to czasy minęły, to już jest przeszłość. Tak? To znaczy, inaczej powiem, choroba mnie wyleczyła z wina, w ten sposób. Nie? Ale życzę wszystkim pasjonatom jak najbardziej, jest to fajne, jest to miłe, pięknie się chodzi przy winnicach. Agroturystyka, która, że tak powiem, nastawiona jest na wina, to jest coś fajnego. Na zawody jeszcze co prawie roku do Zielonej Góry, właśnie w okresie, kiedy są te wszystkie jarmarki winiarskie, zawsze wracam z 2-3 butelkami, próbuję, degustuję. Na temat tych naszych win polskich, tych to by trzeba osobną audycję zrobić.
Panie Stanisławie, to naszego gościa pozdrawiam, zapytam właśnie o tę łatkę polskie wina, patykiem pisane i tak dalej. To pokutuje chyba trochę do dzisiaj, że polskie wina są kwaśne, gorzkie, winogrona są niedojrzałe. Jak to tak wygląda z pana perspektywy?
No właśnie, no to jest ta łatka, z którą staramy się coś zrobić. Nie jest tajemnicą, tak, że nasza aktywność, czyli aktywność winiarzy wielkopolskich w szczególności, ale w ogóle polskich winiarzy, to jest ostatnich tak naprawdę 20 lat. Ale ten renesans jest zadziwiający. To, co tutaj słuchacz przed chwileczką powiedział, tak, że to jest morze, tego wina jest nadprodukcja, wszystko jest racja. My nie mamy aspiracji ani jako wielkopolscy winiarze, ani nawet polscy winiarze, tak, żeby stać się potęgą winiarską. Chcemy tylko zwrócić uwagę, że jeśli ktoś kocha tradycję, ceni sobie lokalne jedzenie, no to do tego lokalnego jedzenia może zakupić naprawdę dzisiaj przyzwoitą, co najmniej mówiąc, butelkę naszego lokalnego wina. Jak jakość tych win zmieniła się diametralnie, tak? To się zdarzyło w ciągu ostatnich 20 lat. Rzeczywiście, no, my też z przyjaciółmi od tych 20 lat jeździmy po całym świecie, byliśmy na wszystkich kontynentach, gdzie winorość się uprawia, zachwyciliśmy się tym wszystkim, tak? I wtedy te polskie wina, bo też jeździliśmy już wtedy po polskich winnicach, one były trudne, niewątpliwie szczególnie czerwone wina, no, sprawiały, tak, no, trzeba było pewnych takiego mocnego zaparcia, żeby szukać tych doznań takich bardzo wysokich. Dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że nie tylko konkursy w Polsce, ale konkursy w Europie. To jest miejsce, gdzie polskie wina są doceniane, są wysoko oceniane, tak? Ilość tych dobrych jakościowo win rośnie. To, co wspomnieliśmy już wcześniej, prawda, że świadomość winiarzy dzisiaj jest dużo większa. Klimat nam sprzyja, ta wiedza sprzyja, tak? Korzystamy z najnowszych osiągnięć tych, które tutaj w przemyśle, w branży winiarskiej i zarówno jeśli chodzi o nasadzenia, jak i przetwórstwo i później dojrzewanie tych win, naprawdę zostało bardzo dużo zrobionych. Najlepszym przykładem było ostatnie spotkanie właśnie w trakcie naszego konwentu, gdzie zaprosiliśmy przedstawicieli i wielu sommelierów, ludzi, którzy zajmują się zawodową dobieraniem wina, to są fachowcy, tak? Często oni są też krytykami winiarskimi i usłyszeliśmy tutaj od prezydenta Stowarzyszenia Sommelierów Polskich bardzo wiele ciepłych słów. Oni absolutnie dostrzegli jakość tych win. To nie chodzi tylko o to, żeby wspierać coś małego, coś, co jest niefajne, bo jest polskie, tylko to się pięknie komponuje z jedzeniem, to się pięknie komponuje z tym, co oni mogą proponować w wielu restauracjach. Rzeczywiście to jest tak, że z białymi winami jest łatwiej, ale te wina, które my produkujemy, które dzisiaj oferujemy, wczoraj miałem przyjemność prowadzić taką właśnie degustację komentowaną i wiele ludzi naprawdę jest żywo zainteresowane piciem tych win. Te nasze wina białe nie odchodzą daleko od win chociażby niemieckich, mozelskich, o których pan Stanisław też wspominał. Pewnie oczywiście na wielkie wina będzie musiał jeszcze poczekać. To jeszcze może nie są wina wybitne w skali świata, ale to się dzieje, to się rozwija. I tu nie chodzi o to, żeby się z nimi ścigać czy konkurować, tak? My chcemy pokazać, że w tym rejonie istnieje potencjał. Tutaj można zrobić wina. Nie trzeba kupować win przywożonych z odległych krajów, prawda? Nie wiem, jeszcze tutaj wzmacniając ten ślad węglowy, tylko możemy kupić coś wręcz od sąsiada. I tak się dzieje. Mało osób o tym wie, ale w Wielkopolsce na przykład, teraz drążąc kart historii, mało osób słyszało o uprawie winorośli chociażby w czasie zaborów i wiemy, że tutaj wieki średnie, że średniowiecze to był boom na winogrodnictwo, ale w czasie zaborów w rejencji poznańskiej, czyli mniej więcej to jest obszar dzisiejszej Wielkopolski, pod winnice łącznie zabierały 250 hektarów. 250 hektarów. Dzisiaj wszyscy nasi stowarzyszeni i niestowarzyszeni winiarze wielkopolscy, my mamy 50 hektarów nasadzonych, prawda?
No, więc jeszcze dużo musimy
pracować. To pokazuje, prawda, że skala jest naprawdę...
Panie prezesie, jeszcze chciałem zapytać o dwie kwestie. Pierwsza to jest wino owocowe, która jest pewną tradycją w naszym kraju. Wiele osób sobie samych w domu też nastawia, robi. Czy to jest tak, że to jest coś gorszego, wino owocowe?
Nie, tak nie możemy absolutnie patrzeć. Natomiast definitywnie zostały te dwie kategorie rozdzielone, prawda? Czyli mówiąc, wino, myślimy wino gronowe, jak gdyby są przepisy poświęcone wino gronowemu i później są wina owocowe. I to są jak gdyby troszeczkę dwa równoległe światy. Fachowcy od win owocowych, czyli win, które się robi z innych owoców, uważają, że zrobić dobre wino owocowe jest trudniej niż wino gronowe. Dlaczego większość win na naszym globie robione jest z winogron? Dlatego, że winogrona to jest jeden z owoców, które zawiera największą ilość cukru. Trudno jest znaleźć tutaj w Polsce inny owoc, który będzie miał tyle cukru, ile winogrona, nie tylko w Polsce. W związku z czym tradycyjnie od tych setek, tysięcy lat winogrona stanowi ten podstawowy produkt, z którego wytwarzamy wina. Natomiast my w Polsce, nie tylko w Polsce, ale w tych chłodnych regionach mamy też inne owoce dostępne. W związku z czym dla takiego miłośnika, który chciałby zrobić swoje wino, no to zasadzić winnicę, prawda, kupić te wszystkie wszystkie sprzęty i tak dalej, jest to dość trudne. Natomiast owoce są dużo bardziej dostępne, prawda? Czy to będą porzeczki, czy to będzie, nie wiem, wiśnia nawet, tak?
Malina.
Malina, tak. Z tych wszystkich owoców możemy zrobić wino, tylko ono wymaga dosłodzenia, prawda? Coś, co się nazywa szaptalizacją albo dosładzaniem, to generalnie jest raczej zabronione, w związku z czym my jako winiarze unikamy tych procesów, ale nie mamy nic przeciwko temu, jeśli ktoś nas zaprosi na lampkę sympatycznego wina owocowego.
No i też o ptaki pana chciałem zapytać, dlatego że w tej branży to jest chyba po grzybach być może, ale myślę, że nie wiem, czy nie bardziej, no największy wróg taki, no wróg niespodzianka, to znaczy może się udać, ale może się nie udać. Jak to wygląda w naszym kraju? Czy też szpaki penetrują? Czy szpaki też objadają tak jak u was?
Mamy szpaki, mamy bardzo wiele różnych gatunków ptaków, no i akurat na szczęście winogrodników, winogrona nie stanowią w łańcuchu pokarmowym takiego niezbędnego elementu dla szpaków, bo głównie te ptaszki nam tutaj przysparzają różnych zmartwień. No jednak zdarza się tak rzeczywiście, że czasami wystarczy dosłownie pół godziny, godzina i tysiące takich ptaków potrafi zaatakować winnice. No i wtedy jest pogrom, bo wtedy trudno się bronić przed nimi. No i one też niszczą te owoce, bo one nie zjadają całego jednej jagody, tylko po prostu nakuwają skórki. Te owoce później są podatne na choroby, nie dojrzewają. No i jest kłopot, tak? Szpaki przychodzą na winnicę, przylatują na winnicę wtedy, kiedy owoce są dojrzałe, wtedy, kiedy zawartość cukru jest już wysoka. No dzisiaj technologia dostarcza różnych metod, prawda? I takie najbardziej rozpowszechnione w świecie czy w Polsce to jest siatkowanie, czyli możemy siatką przykryć te winnice, ale sprytne ptaszki potrafią też wejść pod siatki, prawda? Mm-hmm. I tam parę takich ptaszków znalezionych, no właśnie, też pod siatkami, no raz, że ptak się męczy, dwa, on tych szkód tam narozrabia. Inną techniką to są armatki, takie hukowe armatki tak, gazowe, które po prostu co w cyklu tam co parę minut wydaje taki nieprzyjemny dla ptaków, ale również dla ludzi odgłos, prawda? W związku z czym sąsiedzi się denerwują. Są latawce przypominające kształtem drapieżniki, drapieżne ptaki, które też odstraszają. Jest technika teraz modna, podobno bardzo skuteczna, świateł laserowych, które są ciche, prawda, a które płoszą też ptaki. No tych metod jest sporo. Puszczanie dźwięków męczonych szpaków, tak, to też jest technika. Tak, która jest stosowana.
Czyli to naprawdę trzeba bardzo mieć szerokie spektrum wiedzy, żeby się zająć winiarstwem. Jeszcze pan Ryszard do nas zadzwonił, to bardzo króciutko prosimy. Panie Ryszardzie, bo już jest za 7.
Mi do odpowiedzi. Ja robię ale wina właśnie owocowe i lubię i ostatnio po prostu robię ale owoców leśnych, typu tam czeremcha, dzika róża i kombinacja. Ostatnio nawet zmiętę zrobiłem. Wino, ale to moja tajemnica, jak ja to zrobiłem.
Z mięty?
Dokładnie, ale nie zdradzę, bo to moje.
Ale to z samej mięty, czy z czymś pan robił?
Bo... A i to za dużo bym powiedział. Wykombinowałem i pijąc czuję się smak mięty.
Aha, no, czyli taki aromat.
Także lubię się, jestem takim pijakiem, że bardziej częstuję niż pijam to, ale lubię się po prostu bawić. Także idzie naprawdę z owoców w lesie, bo to jest akurat, tam kupę smaków można wyciągnąć. Porzeczek, no to ciężko bardziej z czarnej porzeczki, ale tak to ciężko. Tam to poszło ten posmak, ta z czeremchy, ta migdalina, która wychodzi z tych pesteczek, no relacja po prostu. Lubię kombinować z domieszką miodu, no naprawdę smakami można się delektować później. Także tylko to chciałem powiedzieć, że mamy duże możliwości w Polsce.
Panie Ryszardzie, bardzo panu dziękuję, pozdrawiam serdecznie. No, panie prezesie, tak na sam koniec, no, jest w tym coś magicznego rzeczywiście. To nie jest taka zwykła produkcja po prostu alkoholu, tylko to jest cała kultura produkcji, no bo począwszy od tych krzewów, trzeba się nimi zaopiekować, trzeba to wyprodukować. Później zbiory, które też muszą być w odpowiednim momencie, trzeba mieć nosa trochę też, prawda? Jak to, kiedy pan poczuł, że ma pan nosa już? Okej, teraz zbiór, a nie na przykład jutro.
No akurat u nas w Winnicy to decyzja jak gdyby jest
kolegialna.
Tak, kolegialna właśnie, grupowa, tak, ale też troszeczkę inaczej się przymierzaliśmy, inaczej rzeczywiście przyroda nam kazała to zrobić, tak? Ustaliliśmy, że to będzie, nie wiem, poniedziałek, tak, ale szybciutko trzeba było tutaj zwołać wszystkich i już zrobić to w piątek poprzedzający. W związku z czym tu nie ma jednej recepty, prawda? Trudno przewidzieć, my szacujemy, przymierzamy się, ale tak jest, jak pan powiedział, że naprawdę producent wina to nie jest taki zwykły producent, tak? To jest wymagająca uprawa. Tych czynników, tych zmiennych jest bardzo dużo. No można mieć super owoce, wysokiej jakości owoce, a później można się potknąć przy procesie winifikacji. Mogą się dostać bakterie niepożądane, bo drożdże nie takie, które chcemy. I one potrafią zniszczyć ten nastaw, zniszczyć później to wino, które dojrzewa. Można użyć niewłaściwych metod. Można, nie wiem, wlać wino do beczki, która też to wino przygasi, przykryje aromaty owocowe, a może wzmocnić. Więc ta gra się toczy aż do samego końca. Wino zabutelkowane nadal dojrzewa. I tutaj kolejny duży znak zapytania dla winiarza, czy już wypuszczać na rynek, czy jeszcze poczekać. Ale to właśnie wszystko na końcu daje coś, czego nie można sparametryzować, coś, co się wymyka Excelowi, bo tam są emocje, tam jest coś dobrego, coś niepowtarzalnego. To wino w butelce się zmienia, ono też żyje. Nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że to samo wino pite, nie wiem, w jednym roku, już za tydzień będzie inne, za miesiąc będzie inne. My będziemy mieli też inne emocje, prawda, otwierając taką butelkę. I to jest wspaniałe i tego szukamy, tak?
O winach tutejszych, proszę państwa, porozmawialiśmy. To jest niesamowite. Naszym gościem był prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Winiarzy Maciej Krystowski. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu.
To ja dziękuję.
Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam w poniedziałek w środku dnia. Wojciech Chmielewski, do usłyszenia.